Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska-Kuras, witam Państwa. Koronawirus mocno uderzył w pracodawców i zachwiał rynkiem pracy. Były również zwolnienia, dotknęły między innymi bardzo wielu młodych ludzi. A teraz, jak wynika z niedawnego raportu The Adecco Group, ponad 40% pracodawców chce zwiększać zatrudnienie. No i to jest dobra wiadomość. Gorsza jest również taka, niestety, bo nie zawsze są tylko dobre wiadomości, również te złe są, że to niekoniecznie jest zatrudnianie na umowę o pracę. I o tych wszystkich tendencjach dzisiaj porozmawiamy z gośćmi w studiu. W Bydgoszczy jest z nami pani Katarzyna Marszałkowska, dyrektor Biura Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Toruniu ze mną pani Ewa Korecka, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej i dyrektor generalna FlexHR. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Maciej Smolarek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Dzień dobry.
Witam państwa.
Również państwo mogą się włączyć w naszą dyskusję, tradycyjnie dzwoniąc pod numer telefonu 52 345 50 90. Przed sobą ten raport inny raport firmy Personal Service, z którego wynika, że najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku od 24 do 34 lat, a z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że aktualnie co trzeci nowy bezrobotny nie ma nawet 30 lat. Czy te ogólnopolskie dane również w naszych regionalnych danych mają swoje potwierdzenie, panie Macieju?
Tak, mają potwierdzenie. Powiem tak, ostatnio, aż w zasadzie niedługo, wydamy taki raport półroczny, pokazujący jakby sytuację na regionalnym rynku pracy naszego województwa. Ja miałem okazję już jego taką wstępną wersję czytać i powiem tak, że generalnie rzecz biorąc, patrząc półrocze czerwiec tego roku do czerwca zeszłego roku, generalnie wzrost liczby osób bezrobotnych mamy na poziomie 11,6%, przy czym obserwujemy właśnie wzrost liczby osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia i to jest wzrost o prawie 25% i osób do 30 roku życia. Tak? Powiedzmy, to jest wzrost na poziomie 19%. Ta dynamika, my obserwujemy, że ona jest wyższa. Przy czym to są dane takie jakby agregowane z całego półrocza. Ta sytuacja nie jest obecnie, patrząc, bo już mamy wrzesień, dane takie najświeższe mamy za lipiec, no dzisiaj prawie miałbym za sierpień, ale mamy, operujemy jakby danymi za lipiec, to powiem w ten sposób, że jeśli chodzi o liczba tych osób, powiedzmy sobie, znaczy ta sytuacja się nam poprawia, mówiąc ogólnie, tak? Liczba tych ludzi młodych, widzimy, ta dynamika jest cały czas wzrost większy, ale obserwujemy również wzrost liczby miejsc pracy. Powiem tak, jakby odnosząc się do tych kwestii osób bezrobotnych, ważne jest to, że osoby bezrobotne podejmują pracę, idą gdzieś do pracy. I teraz, jeśli chodzi o samo pierwsze półrocze, to mieliśmy, powiedzmy, pracę podjęło 21 tysięcy osób, to było 6 tysięcy osób mniej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym, ale patrząc na tą liczbę miejsc pracy na koniec lipca tego roku, to ten spadek rok do roku wynosi już tylko 3%. Czyli widać po prostu, że sytuacja, tak jak mieliśmy zapaść mniej więcej w kwiecień, maj, to były to momenty, gdzie był ten lockdown, gdzie ewidentnie pracodawcy jakby też rekrutowali, jak to się pięknie mówi, tak, zwalniali osoby. Natomiast teraz widzimy, ta tendencja nam się odwraca, przy czym niestety wśród młodych widzimy tą dynamikę powiększoną, zwyższoną i cały czas się utrzymuje niestety.
No właśnie, to jest tak, że pracodawcy zwalniają młodych ludzi, bo po prostu łatwiej jest zwolnić takie osoby? Pani Katarzyno?
Musimy pamiętać o dwóch takich głównych czynnikach. Pierwszy jest taki, że większość młodych osób, które trafiły do tego rejestru bezrobotnych, to były osoby pracujące w usługach. A usługi to był ten sektor, a przede wszystkim fryzjerzy, kosmetyczki, sale zabaw, tego typu działalność, które miały ten administracyjny zakaz prowadzenia działalności. I w tym momencie te młode osoby niestety często zatrudniono na umowach zlecenie, bo i dla nich to jest korzystniejsze, i dla pracodawcy to jest często korzystniejsze. No one w pierwszej kolejności jakby niestety tą pracę traciły. A drugi czynnik jest taki, że nasze prawo pracy pozwala, aby pracodawca podjął z tym samym pracownikiem trzykrotnie umowę na czas określony, co oznacza, że po wygaśnięciu tej umowy bez okresu wypowiedzenia można z taką osobą po prostu umowy nie przedłużyć. No i wiadomo, że osoby młode, które są na początku swojej kariery zawodowej, bardzo często właśnie na tych umowach na czas określony są zatrudnione, co oznacza, że pracodawcy z takiego no, poczucia zagrożenia, niewiadomej, która jest wywołana tą sytuacją covidową, woleli jakby wygaszać te stosunki pracy, które i tak jakby te umowy się kończyły, niż kończyć współpracę z osobami, które mają umowę na czas nieokreślony, gdzie obowiązuje ten okres wypowiedzenia. Także ja myślę, że tutaj takie dwie przyczyny główne można by było wskazać.
No z drugiej strony młodym ludziom być może jest trochę łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, bo są bardziej elastyczni. Tutaj patrzę na panią Ewę Korycką.
Zdecydowanie tak. Młodzi ludzie są bardziej otwarci na nowe, na zmianę. Chętniej się uczą, chętniej tej zmiany, tych zmian dokonują w swoim życiu, ale też mam taką obawę, że niechętnie za tą zmianą zmieniają również i miejsce zamieszkania. Czyli młodzi ludzie deklarują, to tak trochę na poziomie takim deklaratywnym jest, deklarują chęć do zmiany, ale chęć do zmiany tu. Czyli tutaj, gdzie mieszkam, gdzie jestem, gdzie mam swoich przyjaciół. Ja też jeszcze bym, jeżeli mogę, dopowiedzieć do tego, co powiedziała pani dyrektor z Lewiatana, bo też taki bardzo ważny czynnik, nie chciałabym jakby zdejmować tej odpowiedzialności z pracodawców, że dokonywaliśmy, czy pracodawcy dokonywali zwolnień łatwiejszych, czyli tego redukcji etatów, gdzie ta redukcja była łatwiejsza, chociażby poprzez te umowy zlecenia, ale też przypomnę państwu taką jedną sytuację sprzed pandemii. Te wszystkie taka napompowana sytuacja z tak zwanym rynkiem pracownika, tak? Czyli ja mówię tak zwanym, ponieważ ja wtedy mówiłam, że nie ma rynku pracownika i dzisiaj cieszę się, to śmiech przez łzy, czy taka radość przez łzy, gdzie nadal twierdzę, że tego rynku pracownika nie było, ale przypominam wszystkie zabiegi, które były stosowane, żeby tych pracowników pozyskać. Czwartki, owocowe czwartki, piwne piątki i tak dalej. I zobaczcie państwo, przyszła taka bardzo trudna weryfikacja, pandemia, która powiedziała, no jak w grze w pokerze, sprawdzam. Tak? Kto był wartościowszy dla firmy? Wartościowszym okazał się pracownik, który już jest pracownikiem etatowym od wielu, wielu lat, niż pracownik młody. I z jednej strony oczywiście cięliśmy etaty, bo łatwiej nam rozstać się z pracownikiem, który łatwiej sobie na rynku poradzi, ale też z drugiej strony okazało się, że to doświadczenie jest bardziej w cenie niż ten wiek.
No i też zainwestowaliśmy pewnie więcej, tak, w tego pracownika, który dłużej pracuje, prawda?
Tak, zdecydowanie. Ja też jeszcze tak śmiem twierdzić taką, może śmiałą bardzo tezą, że w momencie, kiedy pojawiły się w marcu pierwsze bardzo, powiedziałabym, takie gwałtowne ruchy, to pracownicy młodsi jako pierwsi powiedzieli home office. Tak, starsi, poczekajmy, co się wydarzy, bądźmy, niech to przełożone zadecyduje, niech organizacja podejmie jakieś działania, my się tego dostosujemy. To młodsi powiedzieli najpierw home office, nic mnie więcej nie interesuje. Pracodawcy nie są nieczuli na takie zachowania.
Koronawirus, jak mówiliśmy, sprawił, że firmy no, musiały ograniczyć zatrudnienie i wiele z nich ograniczało to zatrudnienie. Jak to wyglądało w naszym regionie, jeśli chodzi o bilans już ostatecznie tych zwolnień, tych bezrobotnych?
Znaczy powiem tak, generalnie patrząc na te zwolnienia monitorowane, bo jakby każdy pracodawca, który zwalnia powyżej 10 osób, musi taki fakt zgłosić do urzędu. Oczywiście w związku z tym jakby z mocy ustawy też musi te osoby objąć odpowiednimi formami wsparcia, no nie może ich po prostu się tylko tak, że tak powiem, pozbyć. Zaobserwowaliśmy, że o ile tych zwolnień monitorowanych, one jak najbardziej występują, to przede wszystkim tak, nie występowały one w takiej sile, z jakiej się spodziewaliśmy. Zresztą my się spodziewaliśmy potężnego wzrostu bezrobocia, który również nie nastąpił. Widzimy, on jest oczywiście wzrósł ten poziom bezrobocia, natomiast nie jest to olbrzymi problem. Co nas zaskoczyło, w czerwcu nie mieliśmy na przykład w ogóle żadnych zwolnień monitorowanych, co nas w ogóle zaskoczyło. Natomiast już lipiec, sierpień obserwujemy pewne zwolnienia. Liczba tych podmiotów nie jest jakaś bardzo duża i również liczba osób, które są zwalniane, również nie jest jakaś bardzo krytyczna. Co obserwujemy? Następuje tutaj jakby osoby, przestają pracować z takiego powodu, że pracodawca zmienia im warunki pracy i płacy. Tak? Obniża im po prostu, tnąc koszty, obniża im po prostu uposażenie na przykład, obniża im te warunki zatrudnienia i w tym momencie taki pracownik dostaje wybór, tak? Albo pozostaje w pracy przy nowych zadanych warunkach zatrudnienia, albo po prostu umowa, następuje jej rozwiązanie. I tutaj mamy ten problem. Więc przedsiębiorcy z jednej strony, myślę, że już na swój sposób zwolnili te osoby, tnąc jakby tą stronę wydatków, na ile mogli. Natomiast teraz, szukając dalej oszczędności, myślę, że przed tą tak zwaną oczekiwaną, spodziewaną, ja myślę, że tą drugą falą. Ja mam nadzieję, że to nie jest samospełniająca się przepowiednia, bo troszeczkę jakby ta bańka jest tutaj pompowana, jeśli chodzi o tą drugą falę. Natomiast szukają dalszych ograniczeń kosztów i w tym momencie renegocjują warunki umowy, bo kodeks pracy im na to pozwala. Natomiast w tym momencie to, o czym pani Ewa powiedziała, no, następuje nasilenie tego rynku pracodawcy. Tak i w tym momencie pracownik ma do wyboru. Albo będę pracował na przykład za najniższą krajową, albo w ogóle nie będę pracował. Więc to jest problem.
Mówiliśmy o tym, że nie jest tak źle, jak przewidywano. To u nas w regionie nie jest tak źle, czy w całej Polsce nie jest tak źle?
Generalnie w całej Polsce nie jest tak źle. Powiem, nie chcę, żeby to zabrzmiało bardzo hura optymistycznie, bo na pewno sytuacja nie jest tak piękna, jak myśleliśmy, że będzie, tak? Jak na przykład wyglądał wzrost PKB pod koniec zeszłego roku. Mhm. Patrząc na lipiec tego roku, my u nas w województwie kujawsko-pomorskim mamy 71 612 osób bezrobotnych. To jest o 512 osób mniej niż na koniec czerwca. Generalnie rzecz biorąc, jest to 7618 osób więcej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Więc, ale na przykład mieliśmy zapaść, jeśli chodzi o ten wskaźnik bezrobocia właśnie w kwietniu, kwiecień, maj. Czerwiec już zaczął się powoli podnosić, lipiec jeszcze jest lepszy, sierpień też widzimy, że te statystyki są całkiem okej, więc na razie trudno jest powiedzieć, żeby to bezrobocie miało mocno wzrastać. I tutaj nawiązując znów do pani Ewy, tak naprawdę, właśnie a propos tej kwestii pokerowej, myślę, że gospodarka nam powie, jeżeli sprawdzam, w sytuacji, kiedy skończy się jakby temat związany, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy, tarcz antykryzysowy. Więc w tym momencie przedsiębiorcy na razie dostają potężne subwencje ze strony państwa na ochronę miejsc pracy między innymi, co to powoduje, że jakby ten problem związany z obniżeniem obrotów i tak dalej daje jakby możliwość utrzymania tych pracowników na pewnym niezmienionym, powiedzmy sobie, czy minimalnie zmienionym poziomie. Natomiast w sytuacji, kiedy nam się tarcze wyłączą, tak, to w tym momencie dopiero tak naprawdę zobaczymy sytuację, jaka jest sytuacja gospodarcza u nas w Polsce.
Czyta mi pan w myślach, panie Macieju, bo jak zaczął pan tutaj swoją wypowiedź, że sytuacja nie jest taka zła, to ja tak sobie pomyślałam, kurczę, no faktycznie te cyfry, które pan podał, faktycznie no nie budzą niepokoju. Ale mówię, no czy to nie chciałabym cyfry, być złym prorokiem, ale czy to aby nie jest jeszcze właśnie związane z tym, że na razie jeszcze póki co są działania właśnie te ochronne dosyć widoczne.
Znaczy powiem tak, no tutaj tak naprawdę jeszcze chciałbym powiedzieć, bo patrząc na te instytucje rynku pracy, tak, Wojewódzki Rząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, my łącznie naprawdę, że tak powiem, wpompowaliśmy w rynek, jeśli chodzi o Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale nie tylko, również programy operacyjne, z których pieniądze zostały poprzesuwane właśnie na finansowanie działań osłonowych tarcz antykryzysowych, no to są bardzo znaczne pieniądze, bo my dotychczas, patrząc na Wojewódzki Urząd Pracy, wydaliśmy ponad 303 miliony złotych uratowaliśmy. To wsparcie poszło na ochronę prawie 87 tysięcy miejsc pracy. Równolegle Powiatowe Urzędy Pracy, które też wykonują tutaj tytaniczną pracę, wsparły ponad 111 tysięcy przedsiębiorców o wartości prawie 700 milionów złotych, a też, jako że też mają narzędzia wspierające ochronę miejsc pracy, tutaj wsparli kwotą 155 milionów ponad 7 tysięcy pracodawców i udało się dzięki temu wspomóc prawie 50 tysięcy miejsc pracy, więc to są wartości i kwoty naprawdę duże. Zresztą z jednej strony to jest spora praca ze strony urzędów, żeby to na razie wydatkować. Niedługo będziemy przechodzili do kontroli, do rozliczeń i weryfikacji tego. Natomiast nie oszukujmy się, myślę, że te statystyki, o których obecnie mówimy, w dużej części są na tyle pozytywne, nazwijmy to, z tego względu, że państwo dało bardzo duże pieniądze na ochronę tych miejsc pracy.
Z drugiej strony jakiś optymizm w pracodawcach jest, skoro z tego raportu, który przywołałam na początku, wynika, że 42% firm deklaruje chęć rekrutacji pracowników. Pani Katarzyno, czy w Państwa Nadwiślańskim Związku Pani obserwuje, czy wśród firm zrzeszonych też jest taka tendencja, czy jednak jest większa ostrożność?
Ja bym w ogóle ten raport traktowała bardzo ostrożnie, ponieważ jak się troszeczkę głębiej w niego wczytamy, to jest informacja o tym, jakie firmy i jakiego rodzaju pracowników poszukują. I okazuje się, że to są pracownicy, którzy byli poszukiwani również przed kryzysem, czyli to są pracownicy IT, to są pracownicy logistyki, budownictwa i w tym momencie okazuje się, że to będą raczej miejsca pracy, na które pracowników będziemy poszukiwać w innych firmach, a nie na rynku osób bezrobotnych. W związku z tym jakby ten raport traktowałabym bardzo ostrożnie. Natomiast jest pewien optymizm, który jakby obrazuje go właśnie to, że nie mamy dużego wzrostu bezrobocia, bo jeżeli pracodawcy by podeszli w sposób podobny do tego, w jaki sposób na przykład amerykański rynek pracy się zachował, no to myśmy mieli te statystyki na zupełnie innym poziomie. Co jest ważne w podawaniu takich optymistycznych danych, to jest to, że jakby jeżeli my mamy dobry obraz rynku pracy, to i konsumenci zachowują się w sposób taki, powiedzmy, optymistyczny, a konsumpcja to jest ten czynnik, który w znacznej mierze wpływa na to, że i wskaźniki gospodarcze, które, za którymi z kolei znowu idzie utrzymanie miejsc pracy, no są na takim stabilnym poziomie. Także ja mam nadzieję, że ten optymizm się utrzyma. Odnosząc się do tarcz antykryzysowych, jak najbardziej potwierdzamy i bardzo dużo firm też z naszej organizacji korzystało z różnych form wsparcia, łączyło te formy wsparcia. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować właśnie pracownikom administracji, pracownikom urzędów pracy, bo jakby ten tytaniczny wysiłek, który państwo włożyliście w ostatnich miesiącach, on rzeczywiście przyniósł efekty. Dziękujemy za współpracę, bo i dziesiątki telefonów, które wykonywaliśmy, chciałabym tutaj jeszcze wspomnieć o ZUS-ie, który też dużo środków przekazał, chociażby w ramach postojowego, który do dzisiaj jest obarczony wieloma jeszcze obowiązkami związanymi z kryzysem. No i tutaj niepokoją troszeczkę pracodawców dane dotyczące, czy właściwie zapowiedzi rządu dotyczące redukcji zatrudnienia w urzędach, ponieważ to może wpłynąć w znacznej mierze na napływ nowych osób na rynek pracy, osób bezrobotnych, ale pracodawcy martwią się, że to mogą być pracownicy zwalniani, którzy zajmują się właśnie obsługą czy tarcz antykryzysowych, no bo jeszcze jakieś formy wsparcia funkcjonują przecież, chociażby ta tarcza samorządowa, czy chociażby obsługą przedsiębiorców w zakresie chociażby takich właśnie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. No i już dzisiaj widzimy, że ze względu na tą sytuację, która była na rynku pracy w ostatnich latach, czyli ten spadek gwałtowny osób bezrobotnych, bardzo zredukowano zatrudnienie w urzędach pracy, co w tej chwili przekłada się na to, że państwo niestety czujecie się mocno osłabieni, bo przecież i te procedury się przez to wydłużały, przyznawania wsparcia. No a w sytuacji, kiedy wypływa nam dosyć duża jednak grupa osób bezrobotnych w porównaniu z tym, co mieliśmy w latach ostatnich, no to jakby też będziecie musieli tą grupę zagospodarować. Prawdopodobnie będą środki na to, żeby przekwalifikowywać te osoby. No i teraz, jeżeli się okaże, że zredukowane zostanie jeszcze zatrudnienie w urzędach, no to pytanie, jak sobie dalej te urzędy będą radziły we wsparciu pracodawców w utrzymywaniu czy w pozyskiwaniu pracowników.
To rzeczywiście też jest taki problem, o którym pewnie nie zawsze się mówi. 52 345 50 90 to telefon do państwa dyspozycji. Rozmawiamy o rynku pracy. Pan Maciej nie wygląda na takiego...
Znaczy nie, powiem tak, ja bardzo dziękuję za...
Bardzo przemęczonego, ale jest pełen energii, więc to też...
Jak zawsze. To niestety, to nie ma przebacz. Powiem tak, ja bardzo, pani dyrektor, dziękuję za te słowa, dlatego że faktycznie liczba wniosków, którą obsługują zarówno powiatowe urzędy pracy, tak, 20 powiatowych urzędów pracy naszego regionu, jak i pracownicy, cały zespół Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dla nas to była sytuacja niesamowita, dlatego że my w ciągu z dnia na dzień praktycznie, 1 kwietnia, i to nie był prima aprilis, musieliśmy tak naprawdę bardzo mocno zreorganizować pracę w naszej jednostce. Wiele osób zostało przesuniętych z innych zadań do obsługi tarczy. Ta tarcza niestety, bardzo mocno nam się zmienia. My mamy teraz kolejną wersję, teraz będzie prawdopodobnie piąta. Warunki się zmieniały. Z ministerstwem mamy bardzo dobry kontakt właśnie dzięki IT tak naprawdę co tydzień w czwartki odbywa się konwent dyrektorów na przykład. Mamy inne spotkania z pracownikami technicznymi, więc tych pieniędzy idzie dużo. Dziękuję za te słowa. Natomiast jeśli chodzi o redukcję etatów, ja myślę, że na razie rząd mówi bardziej o redukcji etatów w jednostkach podległych bezpośrednio rządowi, mówiąc ogólnie, czyli ministerstwa, urząd wojewódzki, myślę. Natomiast, jak już, natomiast nie dochodzą nas sygnały na temat redukcji pracy po stronie samorządowej. Natomiast jak będzie, to przyszłość pokaże.
Czas pokaże. Właśnie tutaj chciałabym wrócić jeszcze do tego raportu, bo trochę odbiegliśmy od niego. Tutaj pani Katarzyna wspominała, że to są branże te IT, branża budowlana czy logistyka, takie, które i tak już szukały pracowników. No ale też chyba trzeba powiedzieć, że akurat IT to jest taka branża, która mocno się rozwinęła, prawda, pani Ewo?
Tak. IT, cały sektor IT, ale również ten sektor, ta gałąź rekrutacyjna bardzo mocno na przestrzeni ostatniego roku ewoluowała. To znaczy, dwa pierwsze kwartały to były bardzo wysokie piki, czyli wszystkie zawody powiązane z IT, to zawsze były we wszystkich raportach, jakakolwiek firma by nie robiła raportu powiązanego z rynkiem pracy, to zawsze to były takie top ten, tak? Czyli na pierwszych kilku miejscach zawsze pojawił się jakiś zawód powiązany z IT. Natomiast trzeci kwartał i czwarty kwartał zwłaszcza, to było wypłaszczenie, a nawet spadek. To znaczy coraz łatwiej albo coraz mniejszym zawodem, mniej poszukiwanym zawodem był zawód powiązany z IT, czyli informatyk, programista. Pierwszy kwartał utrzymał właściwie tendencje spadkowe czwartego kwartału poprzedniego roku, natomiast drugi kwartał, i teraz wchodzimy dokładnie w podobną sytuację, czyli w pik, również pokazuje nam, że kandydaci informatycy różnej maści są niezwykle poszukiwani. Ale co ważniejsze, w zeszłym roku poszukiwaliśmy programistów, w tym roku poszukujemy serwisantów, wdrożeniowców, czyli osoby bardziej od software'a, bardziej od osoby, które są bardziej od strony użytkowej niż od strony programowej.
Czyli tak, takie, się ten rynek. Które pomogą firmie po prostu wejść na przykład
home office. Tak, dokładnie. To jest, ja też takie spostrzeżenie miałam, że generalnie w momencie, kiedy w marcu wydarzyło, co się wydarzyło i większość pracowników, ta, która mogła pracować w systemie zdalnej pracy, pracowała. No, część, tutaj ukłon dla młodych ludzi, część sobie doskonale poradziła z dnia na dzień. Część miała z tym większą trudność i właśnie dla tej części dedykowani byli pracownicy, którzy po prostu pomagali zainstalować, przeinstalować, pomóc, przeprowadzić. Wręcz nawet taką, powiedziałabym, funkcję helpdesku prowadzili w firmach. Mhm.
Tutaj poza anteną jeszcze rozmawialiśmy o tym, że są takie branże, w których nie spodziewalibyśmy się, że wzrośnie to zapotrzebowanie i produkcja, tak. A tutaj proszę.
Tak, bo zgodzę się z panią Katarzyną, która też jakby podała, że co do tych raportów byłaby ostrożna. Ja też zresztą tak bez chóra optymizmu. Pocieszająca jest tak tylko taka mała dygresja, że w tym samym raporcie jest to, że ponad połowa pracodawców nie planuje zwolnień. I to jest chyba nawet lepsza informacja niż to, że 40 tam parę procent planuje zatrudnić. Czyli ponad połowa nie planuje zwolnień. Natomiast zdziwilibyśmy się, jakie inne sektory i gałęzie nasze produkcyjne są w stanie bardzo intensywnego rozwoju. Bo wszyscy państwo oczywiście mówimy IT, no tak, oczywiście to jest czytelne, pewnie logistyka, pewnie FMCG, zwłaszcza te gałęzie, które są powiązane z farmacją. Natomiast ja państwa być może zaskoczę, ale branża meblarska, która bardzo mocno w tym kwartale zyskuje na znaczeniu. Otóż dużo więcej kupujemy mebli, być może jest to pokłosie tego home office i tych remontów, które były robione. Tutaj wiem, że markety budowlane były bardzo oblegane.
Tak.
Tak, a tutaj ta branża meblarska no wręcz podwaja
jako
swoje obroty. Jako
wyremontowaliśmy sobie mieszkanie.
No tak, trzeba umarzać.
Boże, tak.
Jeszcze bardzo optymistyczne dane napływają z rynku mieszkaniowego. Na wiosnę mnóstwo mieszkań nowych oddano do użytku.
A, to
i to też mogło spowodować.
No tak.
Tak. Ale może państwa zaskoczę, fantastycznie sprzedają się rowery.
O, tak, to też
potwierdzam,
to
chciałam kupić, nie jest to takie proste znaleźć teraz dobry rower w dobrej cenie. I w ogóle, żeby były, bo ponoć tak. Się wyprzedało bardzo dużo,
to znaczy,
prawda?
Generalnie firmy, tak już kończąc wątek rowerów, ale kontynuując wątek tych może zaskoczeń, bardzo dobre wyniki osiągają firmy, które eksportują. Firmy produkcyjne, eksportujące, eksport mamy na dobrym poziomie i on też... Ja mam sygnały z firm, które tutaj u nas w regionie dosyć dużych, produkcyjnych, że one mają wręcz wzrost zamówień. Także tutaj są bardzo dobre wiadomości, tam nie ma żadnych zwolnień, tam wręcz właśnie uzupełniana jest załoga. Także tutaj takie też bardzo dobre informacje się pojawiają. Natomiast w zależności od tego, bo też zostały przeprowadzone badania wśród firm, takiego właśnie optymizmu, komu się poprawiło przez COVID-a. No i w zależności od tego, na jaki raport spojrzymy, bo tam bodajże i informacja gospodarcza i jeszcze jakiś raport, którego w tej chwili nazwy nie umiem przytoczyć, między 6 a 12% firm deklaruje, że ich sytuacja przez kryzys się poprawiła. Także są rzeczywiście też takie branże. Na pewno do tych branż należy handel internetowy.
No to z pewnością rzeczywiście dużo osób się na to przerzuciło. No są też takie branże, które niestety poradziły sobie gorzej, które deklarują właśnie redukcję zatrudnienia. Tutaj w tym raporcie przytaczanym przeze mnie to jest 4% firm. Panie Macieju, w jakich sektorach właśnie jest najtrudniej cały czas ta branża gdzieś jeszcze ma problem?
Całe szczęście nie mamy lockdownu, tak? Bo patrząc na te firmy, które są najbardziej jakby zagrożone w sytuacji, kiedy będziemy mieli zwyżkować, tam będzie powiedzmy sobie wskaźnik tych liczby osób zakażonych COVID-em, no to przede wszystkim wszelkiego rodzaju gastronomia, hotelarstwo, tego typu branże też związane...
Cały sektor choreka.
Dokładnie, więc w tym momencie z tym może być problem. Natomiast w sytuacji, kiedy... Ja myślę, że my już na swój sposób troszeczkę okiełznaliśmy tego demona, tego COVID-a. Widzimy, że liczba osób chorych nam wzrasta, no tak fluktuuje bardziej, nie na poziomie 200-300, ale właśnie 700, powiedzmy, w te klimaty. Natomiast my już potrafimy tak utrzymać dystans społeczny. Są te maseczki, inne procedury wdrożone w firmach, żeby te firmy mogły normalnie funkcjonować. Więc myślę, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja myślę, że ta gastronomia, hotelarstwo i tak dalej cały czas jeszcze nie rozwinęła tak skrzydeł, jakby mogła. Tak? Właśnie poprzez różnego rodzaju procedury związane z kwestiami sanitarnymi. Tu jeszcze chciałbym nawiązać, jeśli chodzi o kwestie usług, też kwestie sprzedaży, handlu i tak dalej. Generalnie, bo też ktoś może spojrzeć w statystyki, zobaczyć, że jest duży ruch jakby, tak? Że, nie wiem, te firmy albo zwalniają tych ludzi, albo nie, jak to wygląda. Okazuje się, że na przykład branże typu właśnie handel, one zawsze miały dość dużą fluktuację pracowników. Więc w tym momencie jakby mieliśmy zawsze dość sporo ofert pracy na handlowców, a z drugiej strony jakby też firmy zwalniały, zatrudniały inne osoby, tak? Czyli jakby to jest dość dynamiczna branża.
Nie? Średnia żywotność przedstawiciela handlowego w jednej firmie to są 2 lata.
Przy czym żywotność zawodowa.
No to też wypalenie zawodowe jest dosyć szybkie u takich przedstawicieli handlowych czasem, prawda?
Rotacja pomiędzy
firmami. Więc to jakby statystyki w ten sposób to postrzegają, tak? Że mamy dość duże zmiany tutaj w tym zakresie. Przy czym właśnie ten sektor taki jest. Nie? Inna rzecz to jest właśnie też takie to, o czym mówiliśmy. To jest reakcja firm po prostu na sytuację. Tak? Jeżeli mamy wrzesień, dzieciaczki poszły nam już wczoraj do szkoły. Tak? Sale są codziennie wieszone, korytarze są wieszone, dzieciaki są poubierane różnie. Wczoraj lało jak z cebra, dzieci widziałem odprowadzając córkę do szkoły, że też nie były do końca poubierane. I teraz jak się zacznie nam sezon grypowy, a grypy niestety nie odróżnimy od COVID-a tak naprawdę, to różnie może być. I teraz ja myślę, że wracając jakby do tego wątku reakcji przedsiębiorstw po prostu na sytuację na COVID-a, to jest to, że no, obyśmy nie mieli tej drugiej fali albo sytuacji, w której faktycznie trzeba będzie pewne branże no, przymknąć, mówiąc ogólnie, tak? Czyli zabronić im funkcjonować, bo to by było najgorsze. Myślę, że gospodarczo jakby no, to by był największy problem.
Ja myślę, że najbliższe 2-3 tygodnie to będą takie. W ogóle dzisiejsza audycja się odbywa w takim punkcie, moim odczuciu, największej niepewności. Bo dokładnie to, co pan powiedział, my nie wiemy. Najprawdopodobniej w ciągu najbliższych 3 tygodni dowiemy się, w jaki sposób szkoły reagują na pojedyncze przypadki COVID-a. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy w małej gminie, w której jest jeden duży pracodawca, jeden zakład pracy, jakaś fabryka i nagle okazuje się, że szkoła jest zamknięta. I teraz w zależności od tego, no nawet jeżeli tylko jedno dziecko jest chore, to wszystkie dzieci inne idą na kwarantannę. No i dla tych małych dzieci musi być opieka, tak? Czyli część pracowników tego zakładu pracy musi iść na opiekę. Ja myślę, że Ministerstwo Pracy w ogóle przewidziało taką sytuację, bo w tej chwili przedłużyło ten zasiłek opiekuńczy do 20 września właśnie z myślą o tym, że te pierwsze 3 tygodnie mogą być najcięższe. No ale dla takiego pracodawcy, dla którego nagle część załogi musi odejść na opiekę, no to jest duży problem. Także ja myślę, że najbliższe 3 tygodnie nam pokażą, w jakim kierunku to będzie szło, jak się zachowują dyrektorzy szkół też, bo nie możemy oczekiwać od nich, że będą lekceważyli te przypadki. No, ogromna odpowiedzialność w tej chwili na nich spoczęła. No i zobaczymy, jak zakłady pracy będą sobie radzić, bo nagle może się okazać, że one wręcz mają niedobory w załodze ze względu na to, że pewne grupy osób są zamykane na kwarantannach, czy też muszą się zająć dziećmi.
Polskie Radio PIK 52 3 4 5 50 90. Rozmawiamy o rynku pracy w dobie koronawirusa. No i właśnie, czy jest taka obawa widać przed tą drugą falą, panie Ewo, wśród przedsiębiorców? Czy jednak oswoiliśmy trochę tego demona? Trudne pytanie.
Tak, trudne pytanie. Tak. Zagięła mnie pani. Bo tak, bo i tak, i nie. Na pewno boimy się tego, czego nie znamy. Czyli w marcu strach miał nasz wszystkich i pracodawców, i pracowników. Miał bardzo duże oczy. Dzisiaj nauczyliśmy się z tym żyć. Nie wiem, czy to jest kwestia tego dystansu społecznego, maseczek. Nauczyliśmy się żyć. Natomiast dla pracodawców najważniejsza jest ciągłość produkcyjna. I to produkcja w rozumieniu pracy codziennej, nie w sensu stricte tego słowa. I teraz, jeżeli pracodawcy mają już rozwiązania, które zastosowali w przeszłości, rozwiązaniem, tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała, że mamy gminę, mamy jednego pracodawcę, dużego pracodawcę, mamy koronawirusa, kwarantanna i nagle co robić? Dziecko czy pracownik, ktokolwiek, co robić? I tak pracodawcy w tej chwili coraz częściej sięgają do zastosowań pracy elastycznej, czyli zastosowań pracy tymczasowej. Korzystają z agencji pracy tymczasowych i rzeczywiście widzimy to po wzmożonych ruchach, wzmożonych zamówieniach. I jest to swoiste rozwiązanie, które w jakiś sposób jest odpowiedzią i zabezpieczeniem ciągłości produkcji. Z drugiej zaś strony po tym takim marcowym, kwietniowym, trochę powiedziałabym chaotycznym zwalnianiu pracowników, cięciu etatów, czyli pilnowaniu tych kosztów, bo to wówczas było najważniejsze. Już nie przychód, a pilnowanie kosztów w kwietniu było najważniejsze. Teraz ci pracodawcy z kolei widzą, że muszą bardzo równoważyć. Z jednej strony muszą dbać o koszty, o logistykę, o ciągłość dostaw, żeby tego łańcucha gdzieś nie przerwać, ale z drugiej strony muszą również pamiętać o tej elastyczności i pamiętać o tym, że muszą mieć zapewnioną tą fluktuację pracownika. W związku z tym to rozwiązanie tej pracy tymczasowej troszkę powoduje, że ta sytuacja jest bardziej, wydaje się bardziej opanowana.
A czy nie będzie trochę tak, że pracodawcy zaczną wykorzystywać tę sytuację i przestaną podpisywać chętniej umowy o pracę, a właśnie będą stawiać na takie rozwiązania tymczasowe? Pani Katarzyno, jak pani sądzi?
Trudno im się dziwić w momencie, kiedy nie wiedzą, co będzie za tydzień, co będzie za 3 tygodnie, czy nie zostaną zamknięci. Ja jestem w tej szczęśliwej, nieszczęśliwej sytuacji, że jestem zarówno osobą, która pracuje z pracodawcami, jak i pracownikiem. W związku z tym gdzieś tam staram się zawsze postawić w tej sytuacji pomiędzy. Ale widzą też firmy, przynajmniej zrzeszone w Nadleśnickim Związku Pracodawców, że pracownicy rozumieją sytuację. Jak już wspominaliśmy w tarczach antykryzysowych, gdzie było subwencjonowane zatrudnienie, tam wymagana była zgoda pracowników na przyjęcie tych warunków czy reprezentacji pracowników. Nie zdarzyło się, przynajmniej w firmie, którą tutaj gdzie w jakikolwiek sposób znamy, żeby pracownicy w jakikolwiek sposób powiedzieli nie, nie zgadzamy się, ryzykujemy zwolnieniami. Jest ogromne zrozumienie ze względu na to, że epidemia w tej chwili jest już ogólnoświatowa i jakby wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie są ryzyka. I myślę też, że pracownicy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, zdecydowanie chętniej podejmą się pracy nawet na tych umowach mniej korzystnych, rozumiejąc z jednej strony, jaka jest sytuacja, z drugiej strony, tak jak mówiliśmy, troszeczkę się ten rynek pracy odwrócił, czyli staje się znowu rynkiem pracodawcy. Mam sygnały od firm, które gdzieś tam tą rekrutację ciągłą prowadzą, że bardzo zmniejszyły się oczekiwania płacowe pracowników, którzy aplikują. Na takie stanowiska biurowe pojawia się coraz więcej CV-ek. Na stanowiska prostsze, takie niespecjalistyczne, gdzie cały czas mamy problem, pojawia się więcej chętnych. W związku z tym rzeczywiście widać to na rynku. No i też w tym momencie, tak jak już wspominałam, będzie większa elastyczność też ze strony pracownika i większa otwartość na podpisanie takiej umowy, która powiedzmy daje mniejszą stabilność, no ale jednak dla obydwu stron daje ona pewne korzyści. Pracodawca ma tą elastyczność, że w sytuacji czy zamknięcia, czy obniżenia zamówień może te przesunięcia kadrowe wykonać, no a pracownik ma zatrudnienie i ma ubezpieczenie, bo przecież w tej chwili mówimy czasami jeszcze umowy śmieciowe, ale umowa zlecenia jest przecież umową, od której odprowadzane są składki, jednak ma to zatrudnienie. Dlatego obserwujemy taką dużą wyrozumiałość po jednej i po drugiej stronie, co też na pewno sprawia, że ta sytuacja jest w miarę stabilna.
Trochę potrząsnął ten koronawirus nami wszystkimi, można powiedzieć.
I rynkiem pracy zdecydowanie.
Mocno.
Rynkiem pracy zdecydowanie. I to, co pani dyrektor powiedziała przed chwilą, że jest taka duża wyrozumiałość na pracowników, na inne umowy niż umowa na czas nieokreślony, prawda? Czyli zwróćcie państwo, ja też to potwierdzę, zwróćcie państwo uwagę, że to, co też od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, naszą dyskusję, od tych, co wspomniałam, o tych oczekiwaniach młodych ludzi, tak, że jak nie będzie, nie będzie daleko posuniętego socjalu, takiego naprawdę za daleko posuniętego socjalu, to takiej pracy nie podejmę, tak? Nawet nie pytam, za ile będę pracował, czy co będę robił, tylko co macie oprócz normalnej podstawowej pensji, jakie benefity są
inne? W piśmiennictwie, że tak powiem, znaczy patrząc na różnego rodzaju raporty, jako że COVID i jakby zamieszanie w sytuacji na rynku pracy powoduje wyrastanie bardzo wielu różnych opracowań. Ona różnie do nich się podchodzi z punktu widzenia metodologicznego, tak z mojego punktu widzenia, to okazuje się, że też są, jak powtarzają się głosy, że te osoby, które obecnie wchodzą na rynek pracy, czyli w zasadzie postmilenialsi powiedzmy, no mają pecha. Dlatego, że jakby wchodząc po prostu wpadają na ten rynek, w którym ich jakby ukształtowanie psychologiczne, funkcjonowanie ich na rynku pracy, pracodawcy, powodowane jest jakby tym, że mają właśnie nie wymagać. Nie? Ja myślę, że z punktu widzenia osób młodych, bo jakby bardzo często zarzuca się im, że są bardzo takie
roszczeniowi,
oportuniści,
tacy,
dokładnie,
prawda?
I tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie mamy ten rynek na przykład pracownika, czy pracodawcy teraz, no to w tym momencie, że mieliśmy pracownika, nazwijmy to, tak? Wiem, że pani Ewa, ale
bardzo
jest tego typu, że...
Ja się bardzo wzbraniam, żeby naprawdę... Bardzo nie lubię tych określeń. Ja wiem, że one funkcjonują w takiej normalnej potocznej rozmowy, rynek pracownika, rynek pracodawca, to jest już pan Maciej wie, że ja się mocno powstrzymuję.
Wiem, ale kwestia jest tego typu, że jednak ci młodzi musieli troszeczkę jakby swojego wyszarpać. Ja myślę, że oni w ten sposób postrzegali ten rynek, tak? Ja myślę, że każda generacja, że tak powiem, z punktu widzenia jakiejś socjologii szeroko pojętej, ma swoją domenę. Jakiś sposób się zachowuje na tych rynkach i w tym momencie po prostu młodzi byli roszczeniowi, oni chcieli swojej w pewnym sensie wydrapać. Natomiast to, o czym pani redaktor wspomniała, to jest właśnie to, że ten koronawirus nas pięknie wychłodził w tej materii, tak? Ja mam takie wrażenie, że jesteśmy w stanie wojny, może za duże słowo, ale w tym momencie następuje taka w nas taka mobilizacja i właśnie też jakby przyjmujemy to, że trzeba troszeczkę zniżyć loty, tak naprawdę, żeby przetrwać tą sytuację, która jest spowodowana tym COVID-em, a później może będzie lepiej, tak? I będzie to można sobie w jakiś sposób odbić.
My pracodawcy sami sobie też tak troszeczkę rozbuchaliśmy tę sytuację w tej walce.
Tak,
i oczywiście, dlatego ja mówię, jestem zwolenniczką unikania tych określeń.
Znaczy, one się dobrze sprzedają w mediach, mówiąc ogólnie, dlatego, że pewne kontenery znaczeniowe, na przykład tego, to rynek pracodawczy, rynek pracownika, one tak naprawdę fajnie, pokazują pewne tendencje. Znaczy, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo rynek pracy dość mocno podlega też, jakby nie spojrzeć, wahaniom demograficznym, już nie wchodząc dalej w kwestię migracji ludności, tak, bo ludzie do nas napływają, odjeżdżają od nas, wyjeżdżają z naszego regionu i tak dalej, to musimy wziąć pod uwagę to, że od 2018 do 2019 roku nam ubyło 15 tysięcy osób w wieku produkcyjnym. Tak, te osoby poszły nam na emeryturę, na przykład. Mhm. W ciągu ostatniej dekady to już było ponad prawie 110 tysięcy osób. Z naszego regionu tylko, już nie mówię w skali kraju. Więc te ruchy demograficzne, na nie nakładamy efekt COVID-a, pewne jeszcze inne efekty, to zjawisko oczywiście jest złożone. No i w tym momencie widzimy, że obserwujemy te niedobory na przykład w sile roboczej, która jest na przykład równoważona napływami siły roboczej
z zagranicy,
ze wschodu na przykład. My widzimy, że oczywiście w sytuacji, kiedy granice nie zostaną administracyjnie zamknięte, no bo to jest w tym momencie szachmat i my nie będziemy z tym dyskutować. Natomiast obserwujemy, że na przykład w zeszłym roku zezwolenie na pracę łącznie, tam są między innymi oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, pozwolenie na pracę tymczasową, sezonową i tak dalej, to łącznie w zeszłym roku mieliśmy 56 tysięcy ponad troszeczkę takich pozwoleń, a w tym roku mamy już ich 45 tysięcy. Więc widać, że tutaj jest pewien spadek, ale nie jest on specjalnie duży. Jeśli chodzi o same zezwolenia na pracę cudzoziemca, to w zeszłym roku mieliśmy ich 2121, a w tym roku mamy ich prawie 20 tysięcy. Więc widać po prostu, że my te niedobory naturalne, nienaturalne jakby siły roboczej na naszym rynku pracy
są
rekompensowane napływem siły z zewnątrz. Zresztą tendencja taka jest tak naprawdę na całym świecie, w Europie. To jest zupełnie naturalne. Natomiast tym efektem, który na to też będzie wpływał, jest po prostu to, że się starzejemy jako społeczeństwo.
No i jeszcze jeden efekt, który chyba po koronawirusie zostanie, to to, że że ta praca zdalna w większej mierze pewnie ku ucieszeniu niektórych pracowników, myślę, ale też części pewnie pracodawców zostanie z nami, prawda, panie Ewo?
Tak. Ja mogę powiedzieć na swoim własnym przykładzie. Ostatnie takie zdarzenie, gdzie rozmawiając, gdzie jakby naturalnym dla mnie spotkaniem było spotkanie face to face. Sytuacja, która, czyli takie normalne, zwykłe pojechanie do firmy, czy ktoś do nas przyjeżdża, coś goście do nas przyjeżdżają. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy nie mogliśmy się spotykać, zastąpiliśmy to platformami Zoomem, Microsoft Teams, jakimikolwiek innymi platformami, które nas mogą połączyć. I ja dzisiaj zainwestowałam w taki profesjonalny sprzęt, ponieważ jest to bardzo wygodna forma telekonferencji, która niegdyś była stosowana tylko w międzynarodowych korporacjach. Dzisiaj zeszła do sektora MŚP. I dzisiaj firmy średnie czy nawet małe również spotykają się wirtualnie. Mhm. I myślę, że to jest plus po COVID-owi, jeśli to tak można.
Praca zdalna może być troszeczkę receptą na tą niską naszą mobilność i tą niechęć do przemieszczania się za pracą, bo w momencie, kiedy na jakimś rynku wypłynie nagle duża ilość ofert pracy zdalnej, to i z każdego miejsca w Polsce nawet najbardziej niechętna do przemieszczania się osoba będzie mogła takie stanowisko pracy podjąć.
Także to a dla może pracodawcy mieć też, to tak. też jest taki plus, że może wybrać sobie faktycznie takiego najlepszego fachowca w Polsce. To też taki
nie wszystkie stanowiska będą mogły pracować w trybie zdalnym czy w trybie home office, no to też nie są
równoważne.
No tak. Chociażby produkcja, tak, tak. Ale też i wiele innych takich administracyjnych stanowisk. Znaczy, żebyśmy też nie zdemonizowali, nic nie zastąpi kontaktu ludzkiego i takiego zwykłego spotkania, nawet pracując na tych samych plikach. Natomiast technologie czy platformy te pozwalają równolegle pracować kilku osobom na tym samym pliku Excelowym czy czymkolwiek, więc i nauczyliśmy się tego, przyzwyczailiśmy się do tego, traktujemy to w tej chwili bardzo normalnie. Więc tam, gdzie będzie można, myślę, że telekonferencje, telespotkania, telecentra, telewioski, coś, co do niedawna w Polsce było abstrakcyjnymi pojęciami, dzisiaj nam wejdą do katalogu dziennego.
I tu musimy kończyć. W Bydgoszczy była z nami pani Katarzyna Marszałkowska, dyrektor Biura Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dziękujemy bardzo. Pani Ewa Korecka, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej i dyrektor generalna Flex.hr. Dziękujemy. Oraz pan Maciej Smolarek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
Adriana Andrzejewska-Kuras, do usłyszenia.